Wady główne wciąż aktualne to tytuł najnowszej książki księdza profesora. Skąd idea podjęcia problematyki siedmiu grzechów głównych? Czyżby między innymi z powodu tego, iż współczesna teologia trochę zapomniała o podejmowaniu tej kwestii?
Pozostaje faktem, że człowiek jest zarażony rozmaitymi wadami. Po grzechu pierworodnym natura ludzka została osłabiona i posiada pewne skłonności i tendencje, które skłaniają człowieka do tego, co złe. W pewnych momentach te wady i skłonności przeradzają się w grzechy, jeśli człowiek się im podda. Świat ulega ewolucji, wiele rzeczy się zmienia, następuje postęp, z wyjątkiem postępu moralnego, bo jaki był człowiek 1000 lat temu pod względem moralnym, taki pozostaje dzisiaj. W związku z tym trzeba uwzględnić ten fakt i zwrócić uwagę na to, co jest pewnym stałym elementem. Jakkolwiek wady przejawiają się w różny sposób są wyzwalane, to jednak pozostają one faktem. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość to są te wady, które ciągle nas jakoś dotykają. Niestety w teologii i w praktyce bardzo często o nich żeśmy zapomnieli, w związku z tym trzeba o tym przypomnieć i stąd ten problem, że to jest wciąż aktualne. Warto zastanowić się, jakim wadom ulegamy, które nas nękają, na które jesteśmy szczególnie podatni i podjąć walkę, a walka z wadami idzie poprzez cnotę.
Czy da się powiedzieć o którymś spośród grzechów głównych, że jest szczególnie obecny, szczególnie dojmujący w naszych czasach taki grzech główny spośród grzechów głównych?
Na pewno wadą główną, ciągle obecną i tą wadą, na której najbardziej się żeruje i której my najbardziej podlegamy, to jest próżna chwała, czy czasami, jak mówimy, pycha. Nie są to te same rzeczy, ale pycha i próżna chwała są bardzo blisko. Człowiek bez powodu wynoszący się i starający się być ponad innymi. To jest ta wada, która dzisiaj staje się szczególnie widoczna i myślę, że drugą taką wadą, która dzisiaj jest jakoś szczególnie zauważalna, to jest jednak zazdrość, która szczególnie jest dojmującą wadą, która jakoś nas nęka, bo w tym świecie, w którym poszukuje się rozmaitych dóbr, w którym poszukuje się próżnej chwały, każde osiągnięcie drugiego człowieka jest jakimś smutkiem, który wywołuje w nas. W związku z tym trzeba na ten problem zwracać uwagę. Oczywiście nie można zapomnieć, że jest także problem nieczystości jako wady, o czym dobrze wiemy, patrząc choćby na reklamę, która na tej wadzie żeruje i podpowiada człowiekowi, by w tym kierunku poszedł ze swymi skłonnościami i im się jakoś poddał, ale wydaje mi się, że to nie jest największy problem naszych czasów. Największym problemem jest jednak próżna chwała, to dążenie do wyższości ponad drugim człowiekiem.
A czym się różni próżna chwała od dobrej, solidnej samooceny, od świadomości poczucia własnej wartości?
Znajomość siebie opiera się na prawdzie i tutaj to kryterium prawdy, ono występuje do pewnego stopnia w każdej sytuacji i każdą wadę da się poprzez prawdę kontrolować. Oczywiście człowiek potrzebuje uznania siebie, poznania swojej wartości i także rozwijania tych wartości, ale musi to być czynione w prawdzie. Wadą próżnej chwały jest to, że opiera się na fałszu, na fałszywej przesłance, którą potem podnosi się do kryterium działania i stawiania siebie na pierwszym miejscu. A więc prawda broni człowieka przed wadami i pozwala oczyszczać się z nich.
Wiemy zatem, jak wyzwolić się z próżnej chwały, a jakie są zatem antidota na przezwyciężanie innych grzechów głównych?
Stara tradycja katechetyczna w Kościele podpowiadała, że każdej wadzie odpowiada przeciwstawna jej cnota. Próżnej chwale, cnotą, która pozwala z tego się wyzwolić, jest pokora. I taką cnotę można dopasować do każdej wady i to jest droga, która jest wskazana człowiekowi, by iść dalej i wadom się nie poddać. W przypadku zazdrości wielkoduszność, czyli umiejętność dzielenia się dobrem, dzielenia się tym, co się posiada, jest tym, co człowieka skutecznie zabezpiecza przed zazdrością i szukaniem dóbr u innych i widzenia ich wyższości i z tego powodu przeradzania tego dostrzeżenia wyższości innych w agresję, bo zazdrość jest pewną formą agresji wewnętrznej w dodatku można dodać, jak stara tradycja duchowa mówiła, że jest to taka najgłupsza wada, bo sprawia człowiekowi przykrość to, czego nie ma.
Czy księdza zdaniem duchową ripostą na nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu może być dieta?
Na pewno tak. Post ma za zadanie ustalić relacje człowieka ze światem materii, z tym, co jest najbardziej, gdzie tej materii człowiek najbardziej dotyka, mianowicie w jedzeniu i piciu, a więc wyrzeczenie jest tutaj tą formą rezygnacji, która pokazuje samemu człowiekowi, który pości, że on jest ponad światem materii, ponad jedzeniem i piciem.
Jak w ogóle doszło w nauce Kościoła do wyodrębnienia siedmiu grzechów czy siedmiu win głównych?
No wymyślili tę doktrynę ojcowie pustyni. To byli wyśmienici psychologowie, patrząc na swoje życie i skoncentrując się właściwie w tym swoim życiu na osiągnięciu doskonałości, zaczęli zastanawiać się, co tej doskonałości przeszkadza. Ewagriusz z Pontu, jeden z wielkich mistrzów duchowych, ojców pustyni, właśnie wyodrębnił taką teorię siedmiu myśli złych, które nękają człowieka, z grecka logizmoi. Ta teoria bardzo rozpowszechniła się na wschodzie. Była to teoria, którą żyli praktycznie wszyscy mnisi. Święty Jan Kasjan, mnich zachodni, który udał się, żeby zobaczyć, jak wygląda życie mnisze na wschodzie, dostrzegł tę doktrynę, przywiózł i zaznajomił z nią Zachód, gdzie wprowadził właśnie pojęcie wady, vicium, jako element pewnej takiej psychologii duchowej, z której potem rozwinęła się teoria siedmiu wad głównych, czasami nazywanych także grzechów głównych, co nie jest ściśle. Szczególne zasługi ma święty Grzegorz Wielki, który ten problem rozwinął, i później w średniowieczu święty Tomasz z Akwinu. Teoria, która później się utrzymywała przez długi czas, niestety zaczęła tracić na wartości i na zrozumieniu w wieku XX. Na szczęście odradza się, ponieważ w ostatnim czasie kilka rozprawek na ten temat się ukazało.
Czy jako teolog XXI wieku dodałby ksiądz do katalogu grzechów głównych sformułowanych w epoce patrystycznej jakąś dojmującą skazę duchową, szczególnie charakterystyczną dla naszych czasów?
Można by powiedzieć wprost, że nasze czasy przyniosły pojawienie się nowych wad głównych. One bardzo bliskie są tym starożytnym, ale ich problematyczność polega na tym, że mają pewien wymiar społeczny. To, co dawniej nazywano nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu, dzisiaj można nazwać wprost konsumizmem. To, co nazywano nieczystością, dzisiaj przybrało wymiary seksomanii. To, co dawniej nazywano zazdrością, dzisiaj to jest wprost złośliwa agresja, czy złośliwość jako pewien sposób życia. A więc dzisiaj można by znaleźć nowe wady główne, które oczywiście w tamtych się zakorzeniają, ale posiadają pewien wymiar taki bardzo dotkliwy. Ale o tym następna książka.